W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wsparcie polskiego przemysłu w ekspansji krajowej i międzynarodowej. Celem ma być jak najszybsze odbudowanie potencjału produkcyjnego.
Szef rządu złożył w poniedziałek wizytę w firmie budowlanej w Gdańsku. Prezes Rady Ministrów mówił, że polski przemysł ma solidne fundamenty. W jego ocenie jest to zasługa strategii odpowiedzialnego rozwoju.
Polski rząd przygotowuje się także na czas, kiedy zaczną działać szczepienia. Mateusz Morawiecki zapowiedział szerokie wsparcie m.in. przemysłu.
Będziemy wspierać polski przemysł w wielu bardzo miejscach i w ekspansji międzynarodowej i także w ekspansji krajowej, po to, żeby jak najszybciej odbudować potencjał produkcyjny. Żeby ta płytka recesja, jedna z najpłytszych w Europie, bo tak naprawdę w pierwszej trójce albo nawet w pierwszej dwójce, jak popatrzymy na dokładne dane statystyczne, daje nam dobre źródło do skoku technologicznego, do skoku gospodarczego w przyszłość.
Już wkrótce rząd Zjednoczonej Prawicy ma przedstawić program nazywany Nowym Ładem. Ma to być plan rozwoju po pandemii koronawirusa.
Na program będą składać się elementy inwestycyjne, wsparcie samorządów oraz przedsiębiorców.
Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że rośnie ryzyko przyspieszenia pandemii w Polsce.
Szef resortu wskazał na nowy trend systematycznego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Krytykował też łamanie zasad, jak to miało miejsce w Zakopanem.
Adam Niedzielski powiedział, że od połowy ubiegłego tygodnia przybywa zakażonych. Codzienna liczba wzrosła o kilkaset w porównaniu do danych sprzed tygodnia.
Według ministra zdrowia istnieje ryzyko przyspieszenia procesów pandemicznych. Do zaostrzenia pandemii oraz obostrzeń mogą też doprowadzić nieodpowiedzialne zachowania.
A nie chciałbym, żeby Krupówki właśnie były początkiem trzeciej fali pandemii w Polsce. Dlatego apeluję do wszystkich osób. Odpowiedzialność w tej sytuacji ma szczególne znaczenie. Jeżeli wykonujemy pewne kroki, które polegają na luzowaniu obostrzeń, to nadal jesteśmy zobowiązani do zachowywania się w sposób odpowiedzialny, do zachowania dystansu, którego w oczywisty sposób tutaj nie było, do noszenia maseczek. Nie chciałbym, żeby ten wysiłek medyków został zniweczony przez tak głupie zachowanie.
W ostatnim czasie do Zakopanego przyjechało bardzo wielu turystów. Miało to związek z poluzowaniem obostrzeń oraz konkursem skoków narciarskich.
Na Krupówkach zgromadziły się setki osób. W ocenie ministra Adama Niedzielskiego ogólnokrajowy efekt tych wydarzeń będzie widoczny na początku przyszłego tygodnia.
W poniedziałek ruszyła kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65 roku życia oraz nauczycieli akademickich.
Do szczepienia przeciwko COVID-19 zgłosiło się około 93 tysięcy nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, w tym blisko 7600 nauczycieli akademickich.
Rejestrować się można do najbliższego czwartku. Chęć przyjęcia preparatu można zgłosić do dyrektora placówki, który następnie wypełnia formularz i przekazuje do Ministerstwa Edukacji i Nauki, przypomina rzecznik resortu Anna Ostrowska.
Za pośrednictwem strefy pracownika systemu informacji oświatowej ten formularz trafia do ministerstwa. Następnie zgłoszenie zostaje przekazane do szpitala węzłowego, który kontaktuje się już bezpośrednio ze szkołą lub placówką, aby wyznaczyć konkretny termin szczepienia. Nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące zajęcia na uczelni zgłaszają się do rektora swojej uczelni już bezpośrednio. Za zapisy odpowiedzialni są rektorzy uczelni, którzy powinni wybrać koordynatorów. Sposób prowadzenia zapisów należy już do autonomicznej decyzji uczelni. Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień według listy punktów szczepień, która została już przekazana bezpośrednio uczelniom.
Do tej pory w pierwszym i drugim etapie do szczepienia zarejestrowanych jest już 361 tysięcy osób.
Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że nauczyciele urodzeni w 1955 roku i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia się w późniejszym terminie.
A w przypadku pytań dotyczących procesu szczepienia można dzwonić na infolinię pod numerem 989.
Do ruchu Szymona Hołowni Polska 2050 dołącza czworo nowych członków, w tym dotychczasowa poseł Koalicji Obywatelskiej Paulina Henning-Kloska.
Nowi członkowie to także radna Edyta Łągiewska-Wijas ze Szczecina, profesor Tomasz Sujka z Poznania i mecenas Patrycja Borkowska z Łodzi.
Ruch byłego celebryty Szymona Hołowni może już powołać w Sejmie koło poselskie. Do tego potrzebne było mu troje posłów.
Politolog Bartosz Brzyski, odnosząc się do kolejnego transferu, stwierdził, że jest to kolejny cios dla Platformy Obywatelskiej. W jego ocenie jest to trend, który się będzie utrzymywał.
W sondażach Szymon Hołownia rośnie, no a pytanie też, na ile mamy pewność, że do 2023 roku ten obecny stan się utrzyma i czy na przykład nie będziemy wcześniej mieli do czynienia z przedterminowymi wyborami, a to sprawiłoby, że ci posłowie, którzy wcześniej u Szymona Hołowni znajdą miejsce, będą mieli lepszy start.
Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński ocenił, że Szymon Hołownia robi wszystko, żeby współpraca opozycji ze sobą była coraz trudniejsza.
Przypomnijmy, wcześniej do ruchu Polska 2050 przystąpili poseł Hanna Gill-Piątek, poseł Joanna Mucha oraz senator Jacek Bury.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do pierwszego czytania obywatelski projekt ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender. Prace nad tą inicjatywą mogą ruszyć już na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
Projekt, jak wskazują jego autorzy, upoważnia polski rząd do wypowiedzenia tak zwanej konwencji stambulskiej. Dokument ten pod przykrywką walki z przemocą domową i wobec kobiet promuje ideologię gender.
Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Tak dla Rodziny, Nie dla Gender proponują również, aby szkodliwą umowę zastąpić Międzynarodową Konwencją Praw Rodzin.
Lidia Sankowska-Grabczuk, rzecznik komitetu, podkreśla, że proponowany dokument zawiera realne narzędzia do walki m.in. z przemocą domową.
Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny w swoich założeniach ma realnie chronić rodzinę jako podstawową jednostkę społeczeństwa przed współczesnymi zagrożeniami. Ma realnie chronić rodzinę przed prawdziwymi źródłami przemocy, o których niestety nie czytamy w genderowej konwencji stambulskiej, czyli przede wszystkim przed alkoholizmem czy innymi używkami, które według WHO są podstawowymi źródłami przemocy w rodzinie, przed pornografizacją życia społecznego, przed kompletnym rozpadem więzi rodzinnych. I Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny zawiera rozdziały chroniące małżeństwo, rodzinę, dziecko właśnie przed tymi zagrożeniami, które we współczesnym świecie realnie mogą powodować szkody.
A pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender podpisało się 150 tysięcy Polaków.
Mija 30 lat od powstania Grupy Wyszehradzkiej, która zapoczątkowała ścisłą współpracę Polski, Czech, Węgier i Słowacji.
W poniedziałek premierzy Rzeczpospolitej i Węgier w mediach zgodnie podkreślili, że wspólnie możemy dokonać więcej. Rządy tych czterech państw są też dumne z sukcesów osiągniętych u boku swoich sojuszników z V4.
A jest się z czego cieszyć. Kraje Grupy Wyszehradzkiej są szóstą siłą gospodarczą i trzecim rynkiem konsumenckim w Europie. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na tle państw regionu Polskę wyróżnia też dynamika wzrostu.
W latach 1991-2019 PKB grupy V4 wzrosło o 155%. O sukcesach gospodarczych mówił podczas debaty online Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marek Wąsiński, kierownik zespołu handlu zagranicznego.
Te 30 lat dla regionu był to niesłychany wręcz sukces gospodarczy. W latach, 30 ostatnich latach PKB Wyszehradzkiej wzrósł dwuipółkrotnie. Udział w gospodarce światowej Grupy Wyszehradzkiej wzrósł na 0,2% do 1,4%, czyli niemalże 1,5% światowej gospodarki stanowiła Grupa Wyszehradzka. Co też istotne, Grupa Wyszehradzka również zwiększyła swoje znaczenie gospodarcze w samej Unii Europejskiej i w 2019 roku ten udział wyniósł ponad 6%. I można powiedzieć, że jest to też trochę związane z tendencjami dotyczącymi zamykania różnic dochodowych pomiędzy Europą Zachodnią a Grupą Wyszehradzką.
Grupa Wyszehradzka powstała 15 lutego 1991 roku. Prezydenci Polski i Czechosłowacji oraz premier Węgier podpisali na zamku w Wyszehradzie na Węgrzech deklarację o współpracy w dążeniu do integracji europejskiej.
A w poniedziałek w Bazylii Bazylice Świętego Piotra z inicjatywy Ambasady Rzeczpospolitej sprawowana była msza święta z okazji 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Wzięli w niej udział także dyplomaci Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.